21.30, słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego, głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszym i Państwa gościem Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Szczęść Boże, Pani kurator.
Szczęść Boże.
Pani kurator, rozmawiamy dziś o polskiej szkole dla dzieci z Ukrainy. 40. dzień wojny w Ukrainie. Od 24 lutego przybywają uchodźcy wojenni do Polski. Przybywają z dziećmi, z młodzieżą, która przybywa również do naszych szkół. Prosimy o podsumowanie tego czasu, o wyzwania, które stanęły przed polską szkołą, przed nauczycielami, przed wychowawcami, przed psychologami, też przed samorządami, no i też przed Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Wyzwanie było ogromne, bo Polacy inaczej niż państwa inne, europejskie chociażby, zdecydowali się przyjąć Ukraińców do siebie, do swoich domów, umieścić ich w różnego rodzaju instytucjach, ale nie tworzyć takich obozów, jak to w zwyczaju przy takich wielkich falach uchodźców było do tej pory. I oczywiście od razu do szkół w całej Polsce trafiły dzieci po straszliwych przeżyciach, po traumach, którymi trzeba było się zaopiekować. Pomysł państwa polskiego wydawać się może wręcz salomonowym rozwiązaniem, bowiem postanowiono przede wszystkim przyjąć dzieci ukraińskie w tak zwanych oddziałach przygotowawczych, czyli w specjalnie dla nich tworzonych klasach, gdzie miały się te dzieci, gdzie mają się te dzieci uczyć bardzo intensywnie języka polskiego i tak spokojnie, stopniowo wrastać w to nasze społeczeństwo, mieć kontakty ze swoimi rówieśnikami. Po to wszystko, żeby powoli tak poczuły się bezpieczne, żeby pozbyły się tego uczucia zagrożenia, a równocześnie, żeby zaczęły poznawać kraj, do którego uciekły. I tylko te dzieci, które z jakichś względów umiały już język polski, były kierowane, czy są dalej kierowane do klas. Tak powinno być, bo cały czas nam wszystkim chodzi o to, żeby faktycznie te dzieci w Polsce poczuły się bezpieczne, a nie zagrożone jakąś traumą, bo wyobraźmy sobie, jak to jest, kiedy znajduje się w takim zupełnie nowym środowisku, no i trzeba wejść do klasy, gdzie się nie rozumie języka, w którym posługują się rówieśnicy, nie rozumie się tego, co mówi nauczyciel, to przecież musiało być ogromnie stresujące przeżycie. Zatem tym dzieciom zaproponował rząd polski, zaproponował minister edukacji, pan profesor Przemysław Czarnek, spokojne wejście poprzez naukę, intensywną naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych, bowiem uczą się dzieci co najmniej 6 godzin tygodniowo języka polskiego. Mówię co najmniej, bo może być tego dużo więcej. Inne przedmioty są w dużo mniejszym takim wymiarze. Wszystko po to, żeby ci uczniowie, jeszcze raz mówię, w bardzo taki spokojny sposób wchodzili w to życie społeczne, żeby powoli poznawali Polskę, swoich rówieśników, żeby potrafili zafunkcjonować w sposób jak najbardziej komfortowy w tym społeczeństwie. I trzeba powiedzieć, że to w większości się udało. Ja mogę oczywiście powiedzieć na przykładzie Małopolski, gdzie ponad 240 już jest takich oddziałów przygotowawczych, a Ukraińców, których mamy w szkołach w Małopolsce, w tej chwili zapisanych jest razem około 19 tysięcy, przy czym 4 tysiące to są te osoby, które były już tutaj wcześniej. W dużej mierze po tej pierwszej fali już wojennej w 2014 uchodźców, a ta 14 tysięcy to jest ta liczba uchodźców po wojnie, która rozgrywa się od 40 już dni na Ukrainie. Wygląda na to, że to jest bardzo dobry sposób, bo wyraźnie pokazują Polacy, tym młodym Ukraińcom i ich rodzinom, że my tutaj szanujemy ich tożsamość narodową, że nie przymuszamy ich do tego, żeby od razu wchodzili w nasz system edukacyjny. Jest też taka duża grupa młodzieży, która uczy się zdalnie, bo na zachodniej Ukrainie są ośrodki, które dalej uczą i właśnie poprzez internetowe łącza przekazują wiedzę do swoich uczniów. Więc mamy tu szereg różnych możliwości, ale to, co jest najpiękniejsze i najważniejsze, to to, że Polacy i polski system edukacyjny naprawdę w sposób właściwy, z poszanowaniem godności tych młodych ludzi, zajął się uczniami ukraińskimi.
Rozmawiamy dzisiaj o polskiej szkole dla dzieci z Ukrainy. Dzieci z Ukrainy trafiają do polskiej szkoły, do polskiego systemu oświaty, do polskiego systemu nauczania. Trafiają bądź poprzez znajomość języka polskiego i wtedy mogą trafić do klas rówieśniczych, ale polskich. Jednocześnie słyszymy o tych klasach przygotowawczych, maksymalnie 6 godzin języka polskiego. Czy to jest tylko język polski? Jak długo ten okres przygotowawczy będzie trwał dla takich dzieci?
Ojcze, jedna uwaga, to jest w tych oddziałach przygotowawczych jest minimum 6 godzin, nie maksymalnie, minimum 6 godzin języka polskiego. Tak, może dużo więcej. To jest kwestia tutaj no takich też postanowień i pieniędzy oczywiście samorządów. I równocześnie są i inne przedmioty, to wynika z takich z ramowego tutaj przydzielenia przedmiotów, ale je również można traktować w sposób, powiedziałabym, w dużej mierze autorski, bo cały czas chodzi o to, żeby właśnie tych młodych ludzi nauczyć języka polskiego po to, żeby oni potem mogli na przykład, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie też ich taka wola, od września zafunkcjonować w klasach takich z Polakami. Tak? I tu też jest kwestia tego przygotowania się do tego, co będzie od września, bo nikt z nas nie wie, jak długo będzie trwała ta wojna, ilu uchodźców z Ukrainy zechce zostać w Polsce, nawet jeżeli by tam wojna się skończyła, ilu zechce iść dalej, na przykład na zachód. To wszystko są niewiadome i tutaj naprawdę dopracowywane są na szczeblu państwowym różnego rodzaju modele działania po to, żeby tymi uchodźcami z Ukrainy zająć się jak najbardziej efektywnie, jak najbardziej gwarantując im bezpieczeństwo i to poszanowanie ich tożsamości narodowej.
Czy dzieci z Ukrainy mają obowiązek pójść do polskiej szkoły? Czy to jest wymóg, który jest stawiany uchodźcom wojennym?
No, to jest oczywiście bardzo taka nowa i szczególna sytuacja. Do tej pory było tak, że każdy, kto przebywa w Polsce w wieku szkolnym, podlega obowiązkowi nauki. I nadal tak jest, ale to nie oznacza, że należy natychmiast zgłaszać się, że tak powiem, w jakimś rygorze, tak jak zameldowanie. To jest raczej kwestia takiego spokojnego zafunkcjonowania w społeczeństwie. Wiemy, że jest w tej chwili przydzielane są PESEL-e przecież dla ukraińskich dzieci, no, dla wszystkich obywateli ukraińskich, którzy tylko tego sobie życzą, którzy też w jakiś sposób, przynajmniej przez pewien okres czasu, zamierzają tutaj w Polsce przebywać. No i wtedy z całą pewnością trzeba dokonać jednak takiego obowiązku zgłoszenia w szkole, w rejonowej szkole, zorientowania się, gdzie te dzieci mogą iść, gdzie mogą być przydzielone właśnie, czy do oddziału przygotowawczego, czy też do klasy, czy też ewentualnie zgłaszać mogą, że będą kontynuowały obowiązek nauki w ukraińskim systemie poprzez naukę zdalną. Tu jest szereg możliwości, ale też, żeby było jasne, nikt nie przymusza do jakichś bardzo szybkich, natychmiastowych działań. Z tego jednak, co się orientujemy, to faktycznie tam, gdzie mieszkają, gdzie się wprowadzają Ukraińcy, niemal natychmiast są te dzieci przyprowadzane do szkoły, do przedszkola i bardzo szybko właśnie są włączane w takie życie społeczne.
Oddziały przygotowawcze języka polskiego uczą nauczyciele języka polskiego, czy uczą Ukraińcy, którzy znają język polski, mając przygotowanie to pedagogiczne?
To znaczy, to jest właśnie to nasze największe wyzwanie, bo oczywiście powinni być w tych oddziałach nauczyciele, którzy posługują się i językiem polskim, i ukraińskim, bo jak inaczej uczyć Ukraińców języka polskiego efektywnie. Są przyjmowani do tych oddziałów przygotowawczych. Często nauczyciele, którzy chociażby jako nauczyciele, może w ten sposób, jako nauczyciele, osoby, które posługują się takim chociażby komunikatywnym systemie, językiem ukraińskim, językiem polskim. Nie mamy tu w tej chwili żadnych takich restrykcyjnych wymagań co do sprawdzania kwalifikacji. No bo nie, bo to nie jest ten czas, nie ma takich możliwości. Często zresztą osoby, które uciekają z Ukrainy, no nic nie posiadają ze sobą żadnych dokumentów, więc kwestia pewnych kwalifikacji do tych oddziałów przygotowawczych, zwłaszcza na zasadzie tego pomocy nauczyciela, to odbywa się w wyniku rozmów dyrektora szkoły z daną osobą. Natomiast te osoby, które uczą już w tym naszym regularnym systemie Ukraińców, którzy chcieliby uczyć, to tu jest kwestia już weryfikacji ich kwalifikacji. Tu trzeba też powiedzieć od razu, że bardzo staramy się, żeby cały ten proces zatrudniania nauczycieli nowych, czy to z Ukrainy, czy też osób, Polaków, którzy posługują się językiem ukraińskim, to jest proces bardzo taki odpowiedzialny, bo wszyscy nauczyciele w Polsce, kiedy są zatrudniani, to jest to kwestia bardzo takich wyrazicie skonstruowanych wymogów, prawda? Muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, muszą wykazywać się niekaralnością, więc ten cały dzisiaj proces zatrudniania jest naprawdę wielce odpowiedzialnym procesem. Nad tym wszystkim czuwają przede wszystkim dyrektorzy szkół. I chociaż jest to trudne w tej chwili, żeby odpowiednio zatrudnić tych nauczycieli z tych różnych względów, z oczywistych względów w szkołach, to jednak w tych oddziałach przygotowawczych, które udało się otworzyć, no, są odpowiednie osoby zatrudnione. Te właśnie, które potrafią, posługują się językiem i polskim, i ukraińskim.
Małopolski kurator oświaty Barbara Nowak, naszym Państwa gościem. Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy. Pani kurator, na dziś okazuje się, że do Polski przybyło około 161 tysięcy, a czy nie, do szkół zostało przyjętych około 161 tysięcy ukraińskich dzieci. To znaczy się, że polskie szkoły nagle pękają w szwach, tak możemy też przeczytać w wielu artykułach, że nagle polskie szkoły pękają w szwach.
No to tego typu tytuły to są przede wszystkim nadawane przez tych ludzi, którzy mają pomysł, jak tutaj i nawet w takiej ciężkiej sytuacji coś złego powiedzieć i jakoś namieszać. A od razu trzeba powiedzieć, że naprawdę jest bardzo różnie. Oczywiście, że trzeba odpowiednio kierować też uchodźcami, żeby trafiali do terenu, gdzie na teren, gdzie na przykład jest, są szkoły, które dysponują miejscami wolnymi, nawet czasem w bardzo dużej liczbie. Są też takie sytuacje, kiedy nie tworzy się tych oddziałów przygotowawczych w szkołach, a w innych lokalizacjach. Mamy przemyślane te wszystkie działania, te wszystkie modele działań i skonstruowana chociażby specustawa mówi o tym, że na przykład kilka gmin może, czy dwie, czy trzy i nawet więcej mogą tworzyć oddział przygotowawczy poza szkołą, czy gdzieś w takim miejscu, gdzie dojazd z tych gmin byłby dla wszystkich w miarę dogodny. To naprawdę tutaj jest wariantów cała masa i no mądrość też tutaj polega na tym naszych władz, że muszą być te osiedlenia uchodźców jednak kierowane, że nie może być tak, że wszyscy gdzieś osiądą właśnie w Krakowie, w Warszawie czy w Łodzi. Mamy przecież bardzo piękne i pojemne miejsca poza tymi dużymi miastami, gdzie można rozlokować w miarę komfortowych warunkach i dorosłych, no i spowodować, że ich dzieci będą też w dobrych warunkach mogły przebywać, ucząc się, czy to w szkołach, czy też dopasowanych do tego innych miejscach.
Rozmawiamy o polskiej szkole dla dzieci z Ukrainy, ale wiemy, że obowiązek edukacyjny, czy uczęszczanie do szkoły, by zdobywać naukę, to jedyne spektrum zainteresowania, którym Polacy cechują się, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy w kontekście dzieci, bo przecież nie wszystkie dzieci są w tym wieku szkolnym. No co pani kurator jeszcze zwraca uwagę, jeżeli chodzi o obecność dzieci z Ukrainy w Polsce?
Trzeba powiedzieć, że przybywają dzieci z Ukrainy też na przykład chore albo ze specjalnymi potrzebami. I dla tych dzieci też znajduje się miejsce w polskich szkołach, w szkołach specjalnych, w szkołach integracyjnych. Są też dzieci o specjalnych potrzebach w rozumieniu wybitnie zdolne dzieci. I tymi dziećmi też się w tej chwili opiekujemy bardzo zresztą skutecznie, umieszczając na przykład dzieci wybitnie uzdolnione pod względem na przykład uprawiania jakiejś dyscypliny sportowej. To się szuka w całej Polsce, żeby to było miejsce, gdzie na przykład taka osoba może z powodzeniem trenować. Ja mogę powiedzieć chociażby o takim przykładzie z Krakowa, gdzie przyjechała do nas dziewczynka wybitnie utalentowana właśnie w gimnastyce artystycznej i od razu trafiła do Sokoła naszego, gdzie są wybitne panie trenerki i świetnie się tam natychmiast dziewczynka odnalazła. Jej brat z kolei też trenujący gimnastykę, ale już innego rodzaju, znalazł trenera w Gdańsku, więc to są naprawdę przeróżne sytuacje, ale ze szczególnym naciskiem tu trzeba powiedzieć o takiej wyjątkowej opiece nad dziećmi, które mają różnego rodzaju problemy, czy takie, które kwalifikują się do szkół specjalnych, bo także, jeszcze raz powtarzam, te dzieci znajdują swoje miejsce, opiekę psychologiczną, pedagogiczną i są bardzo dobrze prowadzone, a równocześnie wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które kwalifikują takie dzieci do chociażby szkół specjalnych, no to mają przyspieszone procedury działania, tak żeby te dzieci w miarę szybko zostały zakwalifikowane. Ja mówię też o grupie dzieci z takimi wyjątkowymi potrzebami, o których wspominałam jeszcze w telewizji Trwam, czyli spore grupy dzieci, sieroty, sierocińców właśnie na Ukrainie, które przybywają do nas i też znajdują schronienie i pomoc na terenie całej Polski. Tutaj szczególnie uważamy na to, żeby te dzieci wszystkie były pod dobrą opieką, żeby nie zdarzyły się sytuacje, o którym wspominaliśmy, a które przecież gdzieś tam były sygnalizowane, właśnie najbardziej potworne, najbardziej okrutne, że oczywiście jest to sygnał taki dla handlarzy ludźmi, żeby no, jakoś dzieci, które nie mają odpowiedniej opieki, przejmować do najbardziej koszmarnych jakichś sytuacji, no ale to, że tak powiem, to jest już osobna, zupełnie osobna sprawa i mam nadzieję, że tutaj służby nad tym panują, żeby nie było takich sytuacji jak chociażby handel dziećmi. Też mówiliśmy o tym, że przecież surogatki pojawiły się też już w Polsce, które rodzą dzieci na zamówienie, tak? Gdzie widać je, że niestety ten proceder traktowania człowieka jak przedmiotu do wymiany na Ukrainie miał miejsce i z całą pewnością w jakiś sposób jest to dalej kontynuowane i w czasie wojny, więc być może, że również i w Polsce tego typu sytuacje się zdarzają, że surogatka rodzi, a ci, którzy zamówili dziecko, po prostu przejmują to dziecko.
Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy, Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Pani kurator, Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy. Nie zapominamy, że rozmawiamy o polskiej szkole, ale rozmawiamy też o dzieciach. Dzieci, jak to dzieci, możemy powiedzieć i pomyśleć, że beztroskie, że spokojne, że ufne. A jednak, jeżeli wsłuchujemy się w świadectwa tych, którzy pamiętają i przeżyli II wojnę światową jako dzieci, to są to traumy i obrazy, których trudno zapomnieć i cały czas mają taką niezamgloną realność i wyrazistość. Jak pani postrzega, jakie jest pani doświadczenie w kontakcie z tymi dziećmi z Ukrainy, które ich też najczęściej matkami, które od 24 lutego przybywają do Polski?
Znaczy, w dużej mierze są to dzieci, które widziały już jakieś sceny, które nie są w stanie wymazać ze swojej pamięci. To są czasem potworne sceny. Są też takie dzieci, które zostały mocno dotknięte bezpośrednio. Tak? Mamy dzieci chociażby tak jak w krakowskim szpitalu Prokocimiu, gdzie w szkole stykamy się, w tej przyszpitalnej szkole, z dziećmi, które są już okaleczone przez wojnę w sposób zupełnie dosłowny, tak? Bo nie mają na przykład nogi albo gdzieś są leczone, bo właśnie zostały trafione jakąś kulą, jakimś odłamkiem. To są namacalne, zupełnie tragiczne historie, więc na pewno te dzieci nigdy tego nie zapomną. To nie jest coś, co można wymazać. Cały ten zespół traumy, jaki znamy z literatury albo czasem z opowieści swoich dziadków, to kiedy wspominali o II wojnę światową, jest czymś zupełnie realnym w odniesieniu do tych dzieci i ich rodzin uciekających z terenów objętych wojną na Ukrainie, więc to są sytuacje, które nauczyciele też tutaj raportują, że mają miejsce, kiedy są sytuacje, kiedy dzieci po prostu reagują zupełnie inaczej niż te nasze polskie, które nie doznały wojny. Wspominałam o takiej sytuacji, którą mi jedna z pań nauczycielek opowiadała, że będąc na zewnątrz, poza budynkiem, dzieci zobaczyły samolot, no samolot pasażerski, ale one przecież doświadczone tym, co przeżyły na Ukrainie, wystraszone natychmiast padły na ziemię, bo one po prostu już tak reagują, zanim poczują się tu bezpieczne, zanim będą jakoś inaczej reagowały bez tego strachu, bez poczucia zagrożenia, to jeszcze długo minie. To tak to wygląda w tej chwili.
Tak, słucham, chciałam rozmawiać z panią.
Prosimy, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam przede wszystkim pochwalić. Mówi Joanna z miejscowości Mstów, to jest bliziutko Jasnej Góry. Proszę ojca, chciałam pozdrowić ojca i oczywiście panią kurator. Mam takie zapytanie. Mam 77 lat i jakoś nie mogę sobie skojarzyć, kiedy w szkole podstawowej był nacisk na język rosyjski. Mieliśmy taką komuchę, nauczycielkę, która po prostu, no nawet nas biła, jak żeśmy się tego języka rosyjskiego nie chcieli uczyć, ale myśmy byli taką zwartą klasą, że kiedy ona się po prostu dostawała szału, to myśmy zaczynali śpiewać Boże coś polskie. I nie mogę skojarzyć sobie, w jakich to było latach.
No, dziękuję pani Anno. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy pani kurator.
No niewyobrażalna dla mnie zupełnie sytuacja. Ja takich sytuacji nie znam i nie przypominam sobie, no piękna reakcja zgranego zespołu. Ja oczywiście jestem z tego pokolenia, gdzie się uczyło obowiązkowo języka rosyjskiego, ale podejrzewam, że spośród mojego pokolenia to niewiele osób tak naprawdę nauczyło się tego języka. To zawsze jakoś jednak traktowaliśmy ten język jako język nie tylko w nazwie obcy, ale w ogóle obcy nam i z niechęcią do tego podchodziliśmy. Być może, że to nie do końca prawidłowe, ale prawidłowe, jeżeli chodzi o reakcję takiego sprzeciwu wobec najeźdźcy, bo jednak tak to w moich czasach traktowano Rosjan i w związku z tym również język. Ale ja przy okazji, jak mogę, chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo myślę, że Polacy powinni też o tym pamiętać, a często widzę, że się zapomina i stąd wiem dzisiaj, że są różnego rodzaju problemy. Otóż należy pamiętać, że część wschodnia Ukrainy i Ukraińcy tam w dużej mierze są tacy, którzy nie posługują się językiem ukraińskim. Oni się uważają za Ukraińców i są tak samo źle traktowani jak wszyscy inni Ukraińcy, ale ich językiem, którym się posługują na co dzień, jest język rosyjski. To też warto wiedzieć, dlatego że też mam takie zgłaszane informacje, że właśnie z tamtych rejonów Ukraińcy posługujący się językiem rosyjskim no są jakoś tak od razu też źle traktowani tutaj już nawet wśród samych uchodźców, więc to jest szereg problemów, które się pojawia w związku z tym, że w Polsce znalazło się tak wielu nagle Ukraińców z przecież bardzo dużego obszarowo kraju, dużo większego od Polski. To też trzeba sobie zdawać sprawę, że są różnego rodzaju też zaszłości wśród samych Ukraińców.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może tej pani odpowiem, który to był rok, bo ja mam 80 lat i też uczyłam się tego języka rosyjskiego. To był 54-55 rok, 1900. I uczyliśmy się od 5 klasy, nawet od 4, 3 lata. Niewiele to żeśmy się nauczyli, ale jeszcze co było ważniejsze, to była godzina wychowawcza, czy takie coś, czwórkami szliśmy. To było tak niedaleko Biłgoraja, taka wioska Korytków duży, jest ja tam chodziłam. I na ulicach krzyczeliśmy, niech żyje Stalin. Nauczycielka mówiła, a my mówili Stalin, Stalin, niech żyje. A chłopaki z tyłu szły, już to było inne tak. Niech zgnije, nic ta nauczycielka nie mówiła. No a to te chłopaki tak krzyczały i to był ten rok, ale co jeszcze jest najważniejsze, że to były te lata takie, ale w szkole krzyż na ścianie wisiał i my przychodziliśmy i mówiliśmy, dzień dobry Pani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjeżdżał ksiądz na religię, z Biłgoraja, z kościółka. Takie to były czasy. I tej pani, jeśli nam słucha, to był 54-55 rok. Szczęść Boże, pozdrawiam panią i pozdrawiam całe Radio Maryja. No tak było, tak było. Dzisiaj jest wolność, No,
dziękujemy bardzo. Tutaj rzeczywiście wszedł nam ten temat obowiązkowości języka rosyjskiego. Języka rosyjskiego uczyliśmy się jeszcze w latach 89-90 jako obowiązkowego właśnie. Albo to wtedy się mówi, że chodziliśmy na rosyjskie, nie uczyliśmy się go.
Tak. No
więc tak, tak rzeczywiście to wygląda. Dziś rozmawiamy o tym, jak funkcjonuje polska szkoła, która przyjmuje dzieci z Ukrainy. Na chwilę obecną to 161 tysięcy osób z Ukrainy, dzieci, które zostały włączone w polski system edukacji. Wydaje się, że te dzieci, które są na początku szkoły podstawowej czy szkoły średniej, no to nie przeżywają tak dużej traumy jak ci, którzy chcą ukończyć chociażby szkołę średnią. I przed nimi duże wyzwania, panie kurator, bo żeby ukończyć w systemie ukraińskim, bardzo często uczą się zdalnie. Inni widzą chyba też nadzieję na dalszy rozwój tutaj w Polsce i próbują swoich sił, by zwieńczyć szkołę średnią czy też szkołę podstawową egzaminem w języku polskim.
No właśnie, no to jest to. Czy ten problem, który jeszcze czeka na rozstrzygnięcie, Fakt, te osoby, które w tej chwili przygotowują się do jakichś końcowych egzaminów, no to z tego, co ja się orientuję, jeszcze nie ma tu rozstrzygnięć, co zrobić, żeby faktycznie mogły do tego egzaminu podejść, prawda? Bo to jest już takie rozstrzygnięcie ukraińskiego systemu edukacyjnego. Nie mam pojęcia, w jaki sposób zostanie to rozstrzygnięte. Myślę, że to musi być porozumienie na szczeblu oczywiście ministrów edukacji i Polski, i Ukrainy. I być może, że będzie możliwość zorganizowania takich egzaminów. I teraz pytanie, jakimi siłami, czy ukraińskimi, czy też mieszanymi ukraińsko-polskimi na zasadzie właśnie porozumień. No generalnie rzecz jasna, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że system, że w Polsce my nie mamy prawa organizować ukraińskiego systemu, nikt tego się zresztą nie podejmie z Polaków. To jest tylko i wyłączna decyzja i kompetencja systemu ukraińskiego, więc tu jest kwestia faktycznie jakieś rozstrzygnięć na szczeblu takim państwowym i porozumienia z szczeblu państwem oczywiście Ukrainy i porozumienia ewentualnego z Polską. Ale o ile ja dobrze się orientuję, to jeszcze takich rozstrzygnięć nie ma. Albo ja po prostu o nich jeszcze nie wiem. Natomiast z całą pewnością już ten system edukacji wyższej, czyli system szkolnictwa wyższego, już nawet na zasadach tej specustawy przewiduje przyjmowania ukraińskich uczniów, znaczy już studentów na studia w zupełnie systemie takim jasnym i oczywistym i bez żadnych barier. Także nawet nie tak dawno miałam rozmowę z osobą, z naukowcem, z pracownikiem jednej z wyższych uczelni, gdzie już wiem, że dopracowują się pewnych zasad przyjmowania Ukraińców, mają zresztą pracowników już Ukraińców i to nawet na takiej zasadzie dochodzenia do zdolności już bardzo wysokich językowych, że będą ci młodzi ludzie przygotowywani, najpierw uczeni w języku ukraińskim, potem stopniowo coraz więcej polskiego, aż na końcu przechodzenie na język polski. Ale wiemy, że na uczelniach wyższych nie ma już takich problemów, że musi być to tylko i wyłącznie język polski. Często przecież prowadzone są wykłady chociażby w języku angielskim czy innych językach, więc myślę, że największym problemem i wyzwaniem jest jednak ta szkoła podstawowa i potem szkoła ponadpodstawowa, a wyższe uczelnie zdecydowanie tutaj poradzą sobie łatwiej.
Kolejny telefon. Naszym Państwa gościem Barbara Nowak, Małopolski, kurator oświaty. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja na początku chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że akurat szanowna pani kurator dzisiaj gości. I teraz mam takie pytanie. Jakieś 2 tygodnie temu słyszałem wypowiedź Jego Ekscelencji pana ambasadora Andrija Deszczycy, który powiedział takim trochę roszczeniowym tonem, jak mu się czasami zdarza, że nie wyobraża sobie, żeby w polskich szkołach ukraińskie dzieci nie miały zapewnionego języka ukraińskiego. Mam pytanie, czy polskie Ministerstwo Edukacji zostało jakoś zobligowane, czy na poziomie właśnie, nie wiem, kuratoriów, czy na poziomie jakimś innym samorządów być może Państwo macie takie dyrektywy, żeby zapewnić ten język. No, ja sobie nie wyobrażam, jakby miało to wyglądać, gdy kilkaset tysięcy dzieci przychodzi, gdy martwimy się jakby o ich dobrostan, taki zupełnie podstawowy, zamartwiać się akurat tym, czy dzieci będą miały tą naukę ukraińskiego zapewnioną, a nie po prostu, żeby poszły do szkoły, żeby jak najmniej straciły tej edukacji, tak? No, ja wiem, że pan, jego ekscelencja, pan ambasador często ma takie wypowiedzi i słynie zresztą z tego, że on próbował nam mówić, jakie u nas mają być pomniki i kogo, ale to pan ambasador jakby mnie interesuje, a mnie bardziej interesuje, co na to polskie władze. To właściwie tyle.
Kto do nas telefonuje?
Robert z Warszawy.
Prosimy, panie kurator.
Ale to jest bardzo proste. My jesteśmy w Polsce. W Polsce obowiązuje polski system edukacji. Nikt go nie podmienia na żaden ukraiński system. Myślę, że nikt nie ma prawa od polskiego systemu edukacji wymagać, żeby się on w tym momencie zmienił. Owszem, jesteśmy w sytuacji szczególnej, kiedy w Polsce nagle pojawia się ogromna rzesza Ukraińców, ale absolutnie nie oznacza to, że my będziemy swój system edukacji, polski system edukacji dostosowywać do życzeń, roszczeń, czy jak pan tam powiedział, ukraińskich. Nie, absolutnie nie. Jeszcze raz powtarzam, że nasz system, odpowiadając na to wyzwanie, stara się zaopiekować Ukraińcami w ten sposób, że uczy te dzieci ukraińskie języka polskiego. Tak? My mamy w tej chwili, jeżeli mówimy o takim systemowym nauczaniu języka ukraińskiego, to tylko i wyłącznie w szkołach ukraińskich, o ile się nie mylę, to może być taka szkoła przy ambasadzie w Warszawie, przy ambasadzie ukraińskiej, ale reszta państwa polskiego to jest teren, gdzie funkcjonują szkoły polskie w systemie polskim, więc wydaje mi się, że tutaj jakieś żądania czy zmiany no po prostu nie mogą mieć miejsca. Tu jest Polska.
Kurator Małopolska Oświaty, Barbara Nowak. Prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego i panią minister.
Panią kurator, kto do nas telefonuje?
Mariusz z Płocka.
Prosimy, panie Mariuszu.
Chciałem tak zwrócić uwagę. My troszczymy się o dzieci, że tak powiem, ukraińskie. A nie załatwiliśmy jeszcze problemów historycznych. Mam tu na myśli około 200 tysięcy Polaków pomordowanych na Wołyniu. Przepraszam, ale to jest moment, do którego należy przypominać, nie mówić tylko o miłosierdziu, bo ja nie wiem, ale my jako społeczeństwo zginiemy i na ustach miłosierdzia, bo Ukraińcy, część przynajmniej Ukraińców, nie jest miłosierna wobec nas i już ma postawy roszczeniowe. Proszę zwrócić uwagę, w niektórych zakładach pracy już im się należy. Oni widzą tutaj, oni nie czują się jako goście tu w Polsce. Państwo, rząd robi wszystko, żeby Polacy się czuli jako obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. Przepraszam, ale ja mam takie wrażenie. Coraz więcej osób ma takie poczucie i jeżeli, nie daj Boże, wojna wybuchnie, a może wybuchnąć, bo to ja nie wiem, kto będzie walczył. Ja przepraszam, ja bardzo kocham swój kraj, ale za kogo mam walczyć? Za ten rząd? Przepraszam, który jest...
Panie Mariuszu, spróbujemy się ustosunkować do pańskiego wrażenia. Nie walczy się za rząd, walczy się za ojczyznę. Prosimy, pani kurator.
Znaczy, pan w tym momencie słyszę taki wielki zawód w głosie pana, który się wypowiadał, równocześnie ból i jakieś takie przerażenie tym, co będzie. No, przerażająca jest przede wszystkim wojna. Przerażająca jest potworna wojna i przerażające jest to, że ludzie muszą zostawiać swój kraj i uciekać. I jak popatrzymy na tą rzeszę, która ucieka, to przecież głównie są kobiety i dzieci. Oczywiście, że zdarzają się również mężczyźni, którzy tak naprawdę powinni walczyć w tym momencie o swój kraj. I absolutnie nie odnoszę wrażenia, że my Polacy jesteśmy tutaj spychani na bok. My Polacy jesteśmy wspaniałym narodem, bo zaopiekowaliśmy się tymi, którzy potrzebują tej opieki. Jak w każdym, podejrzewam, społeczeństwie i wśród tych, którzy uciekają, pewno są takie osoby, które nam nie odpowiadają swoim zachowaniem, czy nawet jakimiś roszczeniami. Pewno tak, ale czy to oznacza, że mieliśmy tych ludzi nie wpuszczać, nie dawać im dachu nad głową, nie żywić ich, kiedy uciekają przed potwornością? No, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie. Filmów jest pod dostatkiem w internecie. I myślę, że obowiązkiem bliźniego, a tym bardziej katolika, jest po prostu zaopiekować się tymi, którzy tej opieki potrzebują. I jeszcze raz mówię, może i tak, jak pan mówisz, zdarzają się jakieś sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Jednak ja, patrząc na to, jak wygląda w Małopolsce, powiem, że to naprawdę margines. Większość tych uciekinierów, jeszcze raz mówię, to kobiety i dzieci, i one potrzebują opieki i państwo polskie tą opiekę z wielkim trudem finansowym, no każdym innym jednak świadczą tą opiekę. Jestem, znaczy mam nadzieję, że wszystko w tym momencie, co się dzieje dzisiaj na bazie tego zła, potworności wojny, przyniesie dobre owoce i widzę też szansę, powiem panu. Ja dokładnie jako historyk wiem, o czym pan mówi, mówiąc o Wołyniu, o innych zupełnie sytuacjach. Ale mam nadzieję, wie pan, tak szczerze, że to, co dzisiaj się dzieje na tej Ukrainie, kiedy buduje się nowy zupełnie etos bohaterstwa, już nie Bandera, tylko ci ludzie, którzy dzisiaj bronią swojego kraju z wielką determinacją, z bohaterstwem bardzo często, to oni będą tymi, do których będą się przez kolejne lata czy wieki odwoływać Ukraińcy. I mam nadzieję również, że po tych potwornych doświadczeniach Ukraińcy i Polacy znajdą w sobie dość siły, żeby uczciwie popatrzeć na naszą historię i stanąć w prawdzie. A jak staniemy w prawdzie, jak nazwiemy to wszystko, co było, co złe nas podzieliło, co nas potwornie podzieliło, prawda, i jak najbardziej uzasadnione to jest to jednak będziemy potrafili dać sobie radę z historią i zaczniemy budować na nowo nasze stosunki sąsiedzkie, już takie prawidłowe. O Wołyniu nie zapomnimy i nie o to chodzi, żebyśmy zapomnieli, ale chodzi o to, żebyśmy my, a szczególnie Ukraińcy, żebyście z tego jakoś rozliczyć się z tą potwornością i powiedzieć dość, a teraz musimy inaczej ułożyć nasze tutaj współdziałanie, współżycie i sąsiedztwo.
19 minut po 22. Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, naszym Państwa gościem. Drodzy Państwo, te obawy, które przed chwileczką usłyszeliśmy, te pytania, które są stawiane. Historia jest nauczycielką życia i nikt tego, myślę, nie chce podważyć. Natomiast na pewno będziemy i musimy pamiętać o naszych bohaterach, o tych, którzy zostali też bestialsko zamordowani, czy to w rzezi wołyńskiej, ale też nie zapominajmy tych, których zamordowali Niemcy, czy zamordowali tak zwani Sowieci, czyli Rosjanie. I o tym wszystkim musimy pamiętać. Zwróćmy uwagę, jak trudno jest też budować taką więź opartą na prawdzie historycznej, bo przecież wszystkie zachwyty, które w naszej ojczyźnie są do dziś, jeżeli chodzi o politykę niemiecką, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, jeżeli chodzi o ich taką narodową uporządkowalność, takiego sformułowania użyję, i często mogliśmy słyszeć: my Polacy to nikt, Niemcy to ktoś, Polska to nic, Niemcy to ktoś. Zapominając zupełnie o tej karcie historii, gdy to właśnie Niemcy zbudowali obozy koncentracyjne, gdy to Niemcy próbowali zmienić porządek świata i dokonać czystek etnicznych, i nie tylko chcieli, tylko to również robili. I dziś, gdy my rozmawiamy o dzieciach z Ukrainy, rozmawiamy o kobietach, rozmawiamy o wojnie, to obyśmy nie popadli w jakąś taką historyczną ideologię, która zaciemni nam obraz właściwego spojrzenia na wydarzenia. Bo gdyby część establishmentu polskiego, ta część, która szuka prawdy i buduje naszą świadomość państwową i naszą świadomość narodową, pamięć i tożsamość w oparciu o prawdę, przez całe te lata ostatnie próbowała zepchnąć pod dywan prawdę o Wołyniu, to byśmy mogli tak powiedzieć, ale również w Polsce są tacy, którzy chcieliby nad grobami wołyńskimi milczeć albo po prostu strzelić, przepraszam, ale o tej porze użyję takiego sformułowania, po kielichu i sprawa załatwiona, ale tak nie jest. I tak nie jest ani po stronie ukraińskiej, ani tak nie jest po stronie polskiej. W zależności, gdzie przyłożymy ucho i kogo chcemy posłuchać. Bardzo ciekawy wywiad jest takiego, znaczy filmik kierowany do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, biegł w internet, gdy młody żołnierz ukraiński mówi, żeby prezes Jarosław Kaczyński przysłał takich źle zachowujących się w Polsce Niemców, Ukraińców, to oni ich nauczą właściwego porządku i poszanowania. Również można to zrobić z kobietami, więc to nie jest tak, że nagle cały naród ukraiński otoczony wojną chce pod płaszczykiem wojny zapomnieć o swojej historii, zapomnieć o naszych wspólnych relacjach, ale wypominać komuś, że ja ci podam kubek wody, jak przeprosisz za Wołyń, gdy on jest spragniony, gdy nie ma dachu nad głową. Myślę, że nie do końca to jest ludzkie, nie do końca to jest katolickie i na tym rzecz nie polega. Gdy mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to nie mamy tam opisane, że najpierw wypytał go, którzy zbójcy, za co, dlaczego, a przypadkiem ty nie okradłeś mnie kiedyś, a przypadkiem ty nie mówiłeś czegoś złego na mnie i dopiero wtedy ci opatrzę, dopiero wtedy ci pomogę. Troszeczkę baczmy to, co mówiła też pani kurator, a mianowicie jest wojna. I obyśmy nie podpisali się pod tymi, którzy deklarują, a nie pomagają, którzy, czy to władza niemiecka, czy to władza francuska, wiele deklaracji, zero czynów. I też zastanówmy się, kto podżega stawiał przeciwko, kto stawiał warunki, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, że trzeba budować pomniki Banderze, a trzeba zapomnieć o Wołyniu czy Wołyń-Przemilczy, żeby cały czas był taką między Polakami a Ukraińcami belką konfliktu, belką sporu, by nieustannie można było to podnosić i dzielić nasze narody. Oczywiście nikt nie zapomina o Wołyniu, a zwłaszcza nie możemy o tym zapomnieć my, którzy często słuchamy te świadectwa i nasza antena jest otwarta na świadectwa tych, którzy przeżyli Wołyń. Ale w tej Gehennie wołyńskiej, w naszym Parku Pamięci, gdzie są Polacy ratujący Żydów, jest też część Ukraińców, którzy ratowali Polaków.
Jak ojciec mówi, to trzeba wszystko wyważać. My mamy do czynienia z człowiekiem. Człowiek jest różny. Człowiek się w tej masie zachowuje też specyficznie, chociażby psychologia tłumu i to nie jest kwestia kogokolwiek usprawiedliwiania. Ale jeżeli my tu już mówimy, czy mówimy jak było, to trzeba naprawdę, mówiąc jak było, wszystko dokładnie pokazać, a nie tylko koncentrować się na jakiejś stronie. Właśnie piękne to, co ojciec mówi, że też dostrzegamy, że były i takie sytuacje przy rzezi wołyńskiej, że Ukraińcy ratowali Polaków. No nie zapomnimy, nigdy nie zapomnimy, że my Polacy byliśmy jedynym narodem, który tak masowo swoich sąsiadów, Żydów chronił, bronił. I mamy sytuacje świetnie nam znane, przecież kiedy całe rodziny Polaków były mordowane przez Niemców właśnie dlatego, że potrafili i potrafiliśmy bronić, chronić tych, którzy byli zagrożeni i dlatego, że to był drugi człowiek, że to był bliźni. Stąd ja dzisiaj przez cały dzień staram się tu podkreślić, że to, że my idziemy z pomocą do drugiego i w tym momencie go nie rozliczamy, nie wytykamy mu jego błędów, to głęboko jest w nas zakorzenione w związku z tą naszą wiarą katolicką, z obowiązkiem świadczenia pomocy bliźniemu. I z całą pewnością nie należy zapominać, ale należy stanąć w prawdzie, jeżeli uda nam się to wszystko nazwać i powiedzieć sobie o tych sprawach i patrzeć na to, co w tej chwili się dzieje, że ten doświadczony przecież naród polski chociażby tą rzezią wołyńską przez Ukraińców potrafi dzisiaj tak w pełni pokazać swoje człowieczeństwo. To jest to tak wspaniałe, że miejmy nadzieję, że będzie to absolutnie też takim znakiem dla Ukraińców, żeby tak naprawdę z tą swoją historią wreszcie się rozprawić.
I nie zapomnijmy o interesie wpływów. To z nas zrobiono antysemitów.
Z nas Polaków. Ale dokładnie
I
tak,
wiemy, że dziś, a po wojnie...
Jesteśmy antysemitami, przecież tak się nas nazywa.
Naród, z nas zrobiono nazistów.
Faszystów, nazistów, no, ale to już mówiliśmy na samym początku, że kwestia tego pomieszania pojęć, tego dopisywania, zwłaszcza Polakom tu różnych cech i fobii i tak dalej, no ma to ma to swoją przyczynę. No, my przeszkadzamy. My Polacy przeszkadzamy, bo jesteśmy wyjątkowi jednak w tym swoim takim ukształtowaniu chrześcijańskim, katolickim. Nie zbieramy tego całego, powiedziałabym, szmelcu, który jest ideologicznego na Zachodzie. Nie jesteśmy poprawni przecież politycznie. I Bogu dzięki, bo te, jak się dzisiaj okazuje, jak dzisiaj wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje właśnie na Ukrainie, w tej koszmarnej wojnie, to nagle okazuje się, że te wszystkie ideologizmy, czy tam zachodnie, czy jakiekolwiek inne, one nie wytrzymują tej sytuacji. Nagle okazuje się, że to mężczyźni tak walczą o to, żeby ta Ukraina była wolna, i ci mężczyźni Ukraińcy przywożą na granicę z Polską swoje kobiety, swoje dzieci, żeby tu były bezpieczne, bo oni muszą walczyć o ojczyznę. To wszystko staje na właściwym miejscu i wiadomo, kto opieki potrzebuje, kim należy się zaopiekować, a kto ma właśnie tę opiekę zapewniać. To naprawdę jest tak wiele różnych rzeczy, które mieszają się.
Też tak
się
wiele osób wróciło do Ukrainy. Z Polski wróciło, żeby bronić ojczyzny.
Jakie to piękne, prawda? Też, bo
Pani kurator,
bo
kolejny telefon. Kolejny telefon. Mhm. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam serdecznie, dzwoni Robert z Częstochowy. Ja tutaj słucham, przysłuchuję się o tych, bym powiedział, trochę wyidealizowanych obrazkach mówiących o przyjaźni, mówiących o Ukraińcach, którzy w tej chwili rzeczywiście mocno cierpią, i to jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast nie możemy zapomnieć, inaczej, nie możemy jakby zapomnieć o tym, że do nas tych emigrantów przyjechało około 2,5 miliona. To jest rzesza ludzi. To jest mnóstwo ludzi, którzy są zupełnie innej kultury. To jest kultura, która jest bardziej zbliżona, nawet posługująca się językiem rosyjskim, bardziej zbliżona do kultury rosyjskiej. My rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, że jesteśmy ludźmi dobrej woli, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście chcą pomagać. Ja może podam tylko parę przykładów od chwili, kiedy pojawiła się wojna na Ukrainie, a wszystko działo się w zasięgu około 100 metrów ode mnie, więc byłem jakby naocznym świadkiem. Mieszkam w Śródmieściu, gdzie właściwie tutaj nic się nie dzieje, jest cicho, jest spokojnie. Natomiast od momentu, kiedy ta wojna rzeczywiście wybuchła i zaczęły tutaj przyjeżdżać osoby z Ukrainy, i też nie tak do końca same matki i dzieci, ponieważ wypełniły się tutaj w Śródmieściu mieszkania pełnymi rodzinami, czyli mężczyźni, młodzi mężczyźni, nie ci mężczyźni, którzy walczą, i za to im cześć i chwała, ponieważ biorą odpowiedzialność za swoją ojczyznę i walczą za tą ojczyznę. Tutaj są dość głośne rozmowy w nocy, przeszkadzające, pełne rodziny, także ten porządek już został w jakiś sposób zakłócony. Nie chodzi o to, że ja słyszę język ukraiński, który być może jest językiem, który mnie się nie podoba lub mnie drażni. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie jest to tak idealnie. Drugi przykład powiem odnośnie samego życia. Ja wychodzę sobie ze sklepu takiego z narzędziami, elektronarzędzia, i podchodzi do mnie jedna osoba z Ukrainy i mówi do mnie po ukraińsku i mówi: chodź, coś ci sprzedam. Miał w plecaku trzy wiertarki akumulatorowe znanej firmy, które najprawdopodobniej trafiły w jego ręce niespecjalnie, bym powiedział, w sposób legalny, dlatego chciał mnie sprzedać za 1/3 ceny. Oczywiście nie kupiłem, choć była to oferta atrakcyjna. Kolejna sprawa. Jestem z żoną, ponieważ odprowadzałem ją do gabinetu kosmetycznego, i jakiś tam zabieg sobie robiła, i w pewnym momencie przyszła osoba mówiąca po ukraińsku i chciała, żeby ją obsłużyć. Oczywiście kosmetyczka, no, trzeba się umawiać, ewentualnie po prostu czekać, aż ktoś nie przyjdzie z tych umówionych gości. I w tym momencie zaczęła się wydzierać. Jak to? Mówi, przecież ona chce płacić i ona wymaga, ona żąda wręcz, i już się zrobiła sytuacja taka mało ciekawa. Kolejny przykład. Jadę busem.
Panie Robercie, tylko żebyśmy nie stracili podstawowego tematu.
Tak, rozumiem.
Mówię pan, tych sytuacji jest różnych, i pozytywnych, i negatywnych.
Więc może skonkluduję to.
Tak,
chodzi
tak.
o to, że 2,5 miliona mieszkańców z obcego kraju, w naszym kraju, nadawanie im PESEL-a, traktowanie ich w sposób rzeczywiście jakiś wyjątkowy. Ja mieszkanie, które otrzymałem od miasta, musiałem sobie wyremontować. Tutaj miasto remontuje to mieszkanie i daje im to mieszkanie. I za mieszkanie nie płacą. Nie wiem, jak tam jest dalej, czy woda i inne tam, powiedzmy sobie, media są regulowane. W każdym bądź razie nie widzę po tych ludziach rzeczywiście, żeby oni byli jakoś szczególnie zmartwieni. Wręcz odwrotnie. Kobieta próbowała mnie przejechać samochodem, Land Roverem, Range Roverem dwuletnim, ponieważ z Ukrainy, ponieważ rozmawiała przez telefon komórkowy. Więc takich przypadków będzie narastać. To są przypadki, które kiedyś spowodują rzeczywiście sytuację bardzo napiętą. To jest sytuacja niebezpieczna i dlatego my się musimy zastanowić, jak tą sytuację rozwiązać, ponieważ wtedy dojdzie do sytuacji, która będzie już na ostrzu noża. Wtedy dojdą zatargi z czasów bliższych, czasów obecnych,
tak.
Tak jest.
Tak, panie Robercie.
2,5 miliona. Przepraszam, że jeszcze już kończę. już kończę. Teraz kwestia utrzymania tych ludzi. Ja już słyszę, że wszyscy są tutaj za nasze pieniądze.
Tak. Panie Robercie, właśnie te pytania, myślę, że nie tak to wymieniamy sobie jako Polacy w nocnych rozmowach na antenie Radia Maryja. Tych pytań jest bardzo dużo.
Tak, te pytania są też. Ksiądz ma rację, ponieważ im dłużej to będzie trwało, im więcej będzie tych ludzi przyjeżdżać, niestety, prawda jest taka, że no nie zamieni się psa w kota, a kota w psa, więc my zawsze będziemy Polakami, Ukraińcy będą zawsze Ukraińcami. To jest zupełnie normalna rzecz.
Tak jak Polacy w Anglii są zawsze Polakami, a Angole
tak,
są Angolami.
Właśnie, prawda? Proszę księdza, to jest właśnie ta prawda. Tak. Ja jestem człowiekiem już...
Dziękuję panie Robercie, pozdrawiam. I tak dalej. Pani kurator, prosimy pani jakaś refleksja.
No ja powiem tak, no cóż, no pan ma swoje obserwacje. Ja absolutnie też nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że my to już rozmawiając tutaj jakoś idealizujemy. Nie. Ale to trzeba zadać sobie takie podstawowe pytania. No, jeżeli te wszystkie sytuacje, które pan mówi, wymienił pan, że one przeważają nad innymi, czego ja nie mam takiej świadomości, takiego doświadczenia, ale załóżmy nawet, że tak, to co? To mieliśmy tych ludzi nie wpuszczać do Polski. I teraz kolejna sprawa. Wiadomo, że na Ukrainie, bo to można byłoby szereg tematów poprzeć, ale powiedzmy sobie chociaż o takiej sytuacji. Wiemy świetnie, że społeczeństwo ukraińskie jest inaczej ukształtowane niż nasze. To nie kwestia tylko kultury, to nie jest kwestia też tylko tej polityki i różnych tu innych spraw, ale chociażby to, że przepaść między bardzo bogatymi i bardzo biednymi jest na Ukrainie dużo większa niż u nas, tak? My tam nie ma żadnej średniej klasy i tak dalej, to są bardzo bogaci ludzie i z całą pewnością było tak, że jak wojna się rozpoczęła, to ci bardzo bogaci, ale kosmopolici, tak, uciekali tak szybko, jak się tylko dało, z tymi swoimi wspaniałymi maszynami, tak, i uciekli do za granicę. Oni najczęściej już nie są w Polsce, najprawdopodobniej są już dalej na zachodzie, bo jednak Polska nie jest postrzegana jako kraj luksusu. Tutaj raczej zostają ci, którzy potrzebują faktycznie pomocy, wsparcia, a wśród nich znajdują się różne osoby w tym i pewno i jakieś złodziejaszki i ci, którzy nauczyli się kombinować, wystarczy sobie przypomnieć, jak było, no ci, którzy oczywiście pamiętają, mają odpowiednią liczbę lat, tak jak ja. Ja też pamiętam sytuację, kiedy Polacy wyjeżdżali na handel za granicę i
No i mniej więcej w takim pewno położeniu są też ci Ukraińcy, którzy zupełnie inaczej myślą niż my dzisiaj już. Więc tych sytuacji różnych jest bardzo wiele, a wracając do tego, co ojciec nawet powiedział w bardzo znanym filmiku, kiedy to tak, jak to Jarosław Kaczyński powiedział, niestandardowy sposób się zwraca ten młody Ukrainiec do niego, panie Jareczku, tak? O ile się nie mylę.
Tak.
To takie elementy komiczne, ale no właśnie takie, ten człowiek już wiedział, jak funkcjonuje społeczeństwo polskie, więc mówił, no ci, którzy się źle zachowują, nasi Ukraińcy, to proszę nam tu ich przysłać, my sobie z nimi zrobiliśmy porządek. I ileś tam takich rzeczy, to tak naprawdę to ta jego wypowiedź, oprócz tych elementów dla nas jakoś tam rozbrajająco śmiesznych, tak naprawdę no też pokazuje, w jaki sposób podchodzą ci, którzy walczą w tej chwili o wolność Ukrainy, do tych, którzy no w sposób jakiś niefrasobliwy, czy wręcz łamiący nasze zasady funkcjonowania w Polsce podchodzą. I mówiąc zupełnie jeszcze raz poważnie, tak jak jest 2,5 miliona obcokrajowców nagle w Polsce, to muszą być to bardzo różni ludzie z całym swoim tym bagażem tego, jak funkcjonowali na Ukrainie. I tak tylko to nie oznacza w tym momencie, że wiedząc o tym, przewidując pewne sytuacje, że mamy nagle ustawić się bardzo źle do tych osób, które są na tak bardzo tą traumą przecież przesiągnięte, przynajmniej w większości, prawda? No, zadanie jest też dla państwa polskiego ogromnie ważne, dla naszych służb, żeby sobie z tym jednak radzić, a że będą problemy, no będą, bo tak jak w każdym społeczeństwie, które jest w takiej masie, to te problemy pojawiać się muszą i kwestia naszej mądrości to jest pewnego przewidywania, no i starania się zapobiegania różnym rzeczom, a przede wszystkim jednak no tutaj rozpoznania całej sytuacji, tak myślę.
Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Przypominam Państwu o zasadniczym temacie naszej rozmowy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja i witam.
Teraz i zawsze.
Mikołaj z Lwowa.
Prosimy, Panie Mikołaju.
Słucham audycję, bardzo interesna, bardzo ciekawa. Bardzo rozumiem przedniego słuchacza, pana Roberta. Ale panie Roberto, my katoliki i trzeba robić uwagę tym ludziom, jaki jest niedobrzy, jaki niedobrze się zachowają i tak dalej. Na przykład parę dni temu byłem w Polsce, idę do kościoła, a Ukrainki stoją koło kościoła i palią papieros. I każu, pani, msza święta, droga krzyżowa, czego tutaj stoicie? Chodźcie za mną. Oni ci papierosy schowali, bo oni nie katechizowani. Bo oni tam z chodu z Lugańska, z Donecka, oni nie wiedzą o Panie Jezusie. Ale im zrobił uwagę i oni się zastanowili, że to może i pójdą do kościoła. Nie? Czego tam iść i co to jest Pan Jezus i tak dalej. To jest ten mentalitet taki ze schodu Ukraińców, bo oni nie mają katechizacji. Ja kiedyś też taki byłem, ale Radio Maryja nie włączyło moją głowę. I tym rozumiem, panie Roberto, o co pan mówi. Żadnych problemów nie ma, ale trzeba uczyć, trzeba robić pod swoją kulturę. Ale także jest ludzi dobry i ludzi zle. Kiedy jedę w autobusie w Lwowie, zachodzę na ostatnie drzwi i tam są ludzie, jadą i piją alkohol. Ja кажу, proszę pana, a co się stało? A nie wolno takiego robić. A skąd wy jesteście? A my przyjechali z Polski, my tutaj w Lwowie relaksujemy. Ja кажу, no to poproszę, ja zrobię zdjęcia, zaraz pokażę panu, jak na cały świat, jak tu pan relaksuje. Nie wolno tego robić. Tutaj nie jest restauracja, to jest autobus. Oni się pochowali i oni kazali słowo przepraszam. Але я звернув на те увагу. І так само прошу всіх слухачів Радіо Марія, якщо українець в Польщі недобре ще заховує, то прошу повідомити. І зробити йому уваги. Але є ще одне, що вони тут не приїхали просто так, бо так приїхали. Але є, направду, війна, тяжка війна, коли сидять там по півдня, по два дні, по тигодню в повніці, то це дуже тяжко чоловік чує. Останньо сидів понад 5 годин в Львові, коли ті ракети літали, ні? І вже серце не витримало, і одразу до самоходу, і одразу їдеть, і навіть не віде, де їхати і це робить. Бо то, направду, і страх, і паніка, бо невідомо, як воно і коли буде стріляло. І тому прошу всіх, єжелі щось не так тими людьми з України, то прошу звернути їм увагу і також прошу багато всіх, єжелі панство з України розмовляє на російському язику, то теж прошу мови, спитатися його попросту. А скоро приїхав з Росії чи з України? А в Україні мовимо по-українську. То чого мовиш по-руську? Розумієте? От що ходить? Бо то є люди зі Сходу, з Донецьку, там, з Луганська і так далі. Вони попросту не катехізовані. І треба їм звернути увагу. І нех це мовить або на польському язику, або на українському язику. Бо Україна є вже 30 років не підлегла. Незалежна, не подлегла, так. І цей кожен чоловік мусить навчити. Так, що діти польські, українські, то вони за 2 місяці і всіх розуміють польський язик. А чого цей українець, який розмовляє на російському язику, не може це навчити? Дякую вам багато всіх слухачів. Я багато тішу, що є так тема, я всі розумію, але коли щось місце не подоба, то з покору робить тому чоловіку уваги. Нема значення, чи з Поля, чи з України. І дуже все тіше, що наразі спокій з Польщі. Невідомо, як ютро, поютро буде, бо той сатан Путін, він варює. І невідомо, як та ракета полетить. А ракета може летіти понад 4000 кілометрів. Тому дякую вам всіх і також хочу подякувати пану міністру Чарнику, який робить дуже добрі вчинки для дітей з України. Діти це учать в школі, діти мають виживання безплатно, діти мають всі умови, такі, які не мали на Україні. І треба за то дякувати, бо то є, направду, відкрите серце для тих українців і для тих дітей, бо я тим сам українець і розумію, о що ході. Поздравляю всіх слухачів Радіо Марія і дякую за ту аудицію. І як мовив ксьонс-директор, алелуя і до всьому.
Дякуємо дуже. Просимо, пані куратор.
No to zupełnie inny głos, tak? Głos ze Lwowa, głos rozsądku starający się poukładać tu jakiś porządek, no i jakieś tam dla nas też uwagi, że tu trzeba również starać się mocno wychowywać. Ale ja myślę, że istotne jest to, że mówi człowiek, który jest z miejsca, które jest, no nie jest bezpieczne, tak? I jego tutaj ułożenie tego w jakimś porządku jest szalenie ważne, a też dobrze słyszeć, że docenia się wkład państwa polskiego. No trudno z drugiej strony tego nie zauważyć, no ale tak jak mówimy, no ludzie są różni, różnie do tego podchodzą. Różne osoby znalazły się na terenie naszego państwa. Miejmy nadzieję, że tych, którzy nie mają najlepszych zamiarów, też uda się dobrze wychować według wskazówek, które pan Mikołaj nam zostawił. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Jola z Łodzi dzwoni. I ojcze, pozdrawiam serdecznie panią kurator i ojca. I ja słuchając wypowiedzi tych, no między innymi pana Roberta, muszę powiedzieć, że odkąd Ukraińcy, bardzo dużo jest w Łodzi Ukraińców i ja chylę czoła przed ich zachowaniem. Jestem osobą niepełnosprawną i korzystam codziennie z komunikacji miejskiej i muszę powiedzieć, że niejednokrotnie Polacy, nasi rodacy, gdy prosiłam o miejsce wolne w tramwaju czy w autobusie, spotykałam się z odpowiedzią negatywną, to znaczy z takimi osobami starszymi w moim wieku czy starszymi ode mnie. Młodzi mi zawsze korzystnie odpowiadali, ale jeśli poprosiłam o przychylność w tym MPK, to niejednokrotnie musiałam wysiąść z tramwaju, bo nie ustąpili mi miejsca, czy z autobusu. A Ukraińcy sami okazują życzliwość, czy siatki mi pomóc wnieść, czy ten wózeczek zakupowy. No ja jestem, ja mówię, chylę czoła przed tymi osobami z Ukrainy, jaką wielką różnicę się widzi ich serce, działanie, a naszych niestety rodaków. To mówię z własnego doświadczenia i chylę czoła przed Ukraińcami. Bardzo im za to dziękuję sercem, bo przecież nie sposób, żeby oni to słyszeli i to doświadczali, ale wspaniali ludzie, wspaniali. To jest i dzieci tak samo, jak się uśmiechają. Boże, to jest naprawdę budujące. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy pani kurator.
No, mamy taki szeroki spektrum głosów. Jednych, którzy zwracają uwagę na to, co bardzo jakoś takie, nie wiem, no, złe, czy też zagrażające nam, naszemu bezpieczeństwu, i z drugiej strony, że wszystko to najpiękniejsze. A myślę, że to jest tak, że po prostu wszędzie jesteśmy, jeszcze raz to powtarzam, jesteśmy różni, różnie się zachowujemy. Do Polski przybyli ludzie z odmiennej kultury, o odmiennych zachowaniach. To, co kształtuje społeczeństwo ukraińskie, nie jest takie same jak to, co kształtuje polskie społeczeństwo, czy w ogóle zachodnie społeczeństwo. I nie mówię tutaj, żeby być absolutnie wyrozumiałym do tego, co złe, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, że różne sytuacje mogą się zdarzać. Miejmy nadzieję, że będziemy oddziaływać tym, co dobre. I nawet jeżeli to, co jest w tej chwili, że tak powiem, mało ciekawe, to też uda się jakoś naprawić. A z drugiej strony, no, miejmy świadomość tego, że w tej chwili ci, którzy do nas przybyli, są też bardzo mocno pogubieni. Są tacy, którzy będą starali się tu oczywiście jakoś wykorzystać w sposób nieuczciwy tę sytuację, ale myślę, że w ogromnej większości to są ludzie, którzy świetnie wiedzą, że znaleźli się na obcym terytorium, są w jakiś sposób od nas zależni i że są wdzięczni za to, że tą pomoc pełną świadczymy naprawdę z wielkim takim zaangażowaniem. Myślę, że to dobro, które odpromieniuje od Polaków, ukształtuje w dużej mierze tych, którzy musieli uciekać przed potwornością wojny.
Prosimy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wielebny Ojcze, szanowna pani kurator, mówi Janusz z Warszawy. Ja chciałem powiedzieć, że w tym temacie dzieci, no to jest najpiękniejsza kwestia, jaką można tu w Polsce w tej chwili, kiedy jest krzesiwo, kiedy jest kamień do ognia, jeszcze cały czas gdzieś tam, bo gdzieś tam gdzieś się mówi, gdzieś tam właśnie o Wołyniu, a gdzieś tutaj, a gdzieś tam, ale faktycznie byli Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, bo byli. No i było troszkę inaczej, było gorzej, było smutno, bo gdyby wybuchła wojna, to faktycznie było jak było, że i tutaj, teraz, kiedy mamy tutaj dzieci i są kobiety, tak, są też mężczyźni, oczywiście wiadomo, ale duża część też walczy o ten kraj. Tyle lat i naprawdę zbrodniarz, ja mogę sobie pozwolić na to o tej porze, żeby powiedzieć zbrodniarz, który w tym wieku puszcza młodych chłopaków, młodych chłopców właściwie, no i wiadomo, że gdzieś, o, również też nie, znaczy gdzieś, przepraszam, tego nie lubię mówić, ale oni nie wrócą do domu, ci chłopcy z Rosji. Pierun nie wróci do domu, i z jednej i z drugiej strony. Natomiast mamy tutaj dzieci. I jeżeli dzieci z naszymi dziećmi będzie plus kontakt, dobry, i jeżeli nie będzie nastawień z obu stron, ci, którzy do nas przyszli po pomoc i ci, którzy od nas, i będziemy się tak trzymali, żeby w końcu tworzyć, czyli to tworzyć nowe, niezależnie, czy w końcu ktoś tam pokaże na Ukrainie, że dobrze, my już zburzymy tego Banderę, a my tam swoje zburzymy. Ale właśnie dzieci. Dzisiaj jest pani kurator, dzisiaj ojciec zaprosił, dzisiaj ojcowie zaprosili dzieci, żeby one były ku sobie. I nie ma tak, że ktoś wyssał z mlekiem mamę. To znaczy, przepraszam, to taka moja prywatna uwaga. Nie. Jak się będą bawiły, to mimo, że może mentalność trochę, może kultura trochę i nasza też. No i krótko puentując, dzieci byle nie otrzymywały ani z naszej strony dziadków, babć, może mam jeszcze, może tatusiów, może wujków. No i dobrze by było, żeby z tamtej strony nie. No to my się poukładamy i tego życzę. Niech tak się stanie. Amen. Pozdrawiam i ojca, i pani kurator.
Dziękuję, panie Januszu.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Błogosławieństwa Bożego.
Pani szczęść Boże. Szczęść Boże.
No, pan Janusz powiedział to, co my tutaj, myślę, razem z ojcem usiłujemy powiedzieć, że mamy taką nadzieję, że z tego zła, z tej wojny, z tej potworności, no, że może jednak narodzić się jakieś dobro. I tak przez wieki jest, że z wolą Boga jest tak, że można odnaleźć właśnie Boga tam, gdzie człowiek zechce go szukać, choćby były to najpotworniejsze czasy, można odnaleźć coś naprawdę budującego i pięknego. I też to jest ta nadzieja, którą też wyrażałam, że być może, że przez te kontakty, jakie nawiążą się teraz między dziećmi niesamowicie chłonnymi, ciekawymi, prawda, świata, między polskimi i ukraińskimi dziećmi. I miejmy nadzieję, że ta wojna niedługo się skończy i te dzieci ukraińskie wrócą, pamiętając o tym, że tu w Polsce spotkało ich wiele dobrego, że widzieli uśmiechniętych do siebie rówieśników, którzy wyciągali do nich pomocną dłoń, z którym można było razem się bawić, z którym się całkiem dobrze porozumiewali i że uda się w przyszłości dzięki tym wzajemnym, dobrym relacjom dzisiaj bardzo młodych ludzi, a potem dorosłych obywateli wolnych państw Polski i Ukrainy, zbudować tutaj taki sojusz naprawdę mocny, który będzie miał przełożenie na kształtowanie polityczne Europy. Ja myślę, że to też tym, którzy dzisiaj myślą o tej wojnie, którzy też na Zachodzie w tym momencie tak naprawdę wspierają Rosjan, bo nie podejmują różnego rodzaju działań efektywnych, tylko udawane, pozorowane, to też jest coś, co, czego by nie chcieli. A może właśnie to by się udało i to byłoby największe zwycięstwo. Największe zwycięstwo to byłoby właśnie to, żebyśmy się nauczyli razem współpracować i żebyśmy zbudowali taki mocny sojusz bardzo przecież licznego społeczeństwa ukraińskiego z Polską.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Mariusz Talarek z Warszawy, ale tymczasowo z Przemyśla. Bardzo serdecznie witam ojca Benedykta i drogą panią kurator Barbarę. Bardzo miło słuchać tych pięknych słów. Wprawdzie nie słucham audycji od samego początku, ale zorientowałem się, w jakim jest temacie, bo od kilku minut słucham. I rzeczywiście padły piękne słowa pani kurator. Ja myślę, że do tej całej sprawy należy podchodzić jakoś tak bardzo, jeśli jestem chrześcijaninem, to podchodzę do tego po chrześcijańsku. To znaczy, ja sobie wiele na ten temat myślałem, ponieważ też nie ukrywam, miałem troszkę taki może negatywny stosunek do Ukraińców, to może to jest za dużo, po prostu pamiętam o historii. Natomiast uważam, że pamięć historyczna nie wyklucza pomocy, a szczególnie pomocy chrześcijańskiej, niesienia pomocy tym wszystkim potrzebującym. I tak sobie myślę, że przecież patrząc po chrześcijańsku, to Pan Bóg jest tym, który pisze historię człowieka, historię świata, historię stosunków międzyludzkich, dopuszcza pewne rzeczy, ale i jednoczy. I właśnie ja odnoszę całą tą, odbieram całą tą sytuację. Może powiem tak, jestem trochę przerażony, czytając różne fora internetowe, wypowiedzi, no internet wszystko przyjmie, prawda? Jakieś takie bardzo negatywne, bardzo złowrogie, wręcz takie nacjonalistyczne teksty, w których no po prostu nienawidzimy Ukraińców, bo był Wołyń, bo był Bandera i tak dalej. Myślę, że Pan Bóg, może należy spojrzeć w ten sposób, że Pan Bóg w tym momencie naszej historii właśnie dał nam pewne zjednoczenie, jakby taką nową kartę, czystą kartę, by poprzez tą pomoc okazywaną w sposób niesamowity. Ja tutaj w tym momencie nie mówię, żeby się chwalić, ale no jestem zaangażowany w pomoc tym matkom z dziećmi. W tej chwili jestem jako wolontariusz w Przemyślu na dworcu. I też wielokrotnie w internecie pisałem takie teksty, rozmawiałem z ludźmi, mówiąc, że też byłem negatywnie nastawiony do jakby polsko-ukraińskiej sprawy. Ale teraz powiem tak. Doradzam każdemu, kto nie wiem, z jakiegoś strachu, czy jakiegoś takiego może bólu, czy pewnej jakiejś niepewności zasłania się właśnie Wołyniem czy Banderą, żeby poszedł na dworzec albo do miejsca, do szkoły jakiejś, gdzie, bo mam też doświadczenie, pracuję w instytucji, w której szef jest bardzo dobrze nastawiony też do pomocy ludziom i puszczał nas jako wolontariuszy do pomocy w szkole w Otwocku, tam gdzie przewijały się po prostu takie noclegi tranzytowe, były około 20 osób, tak, 20-80 osób nocowało. To były głównie matki z dziećmi, babcie z dziećmi, jacyś dziadkowie czy niepełnosprawni ludzie. I proszę mi uwierzyć, że naprawdę 90% tych ludzi, których spotkałem, a spotkałem wielu, matki z dziećmi, te wystraszone oczy dzieci, przerażone, które trafiały do miejsca, jakby pierwszego takiego miejsca odpoczynku, tak? Nie wiedziały, gdzie trafiły, do jakiejś szkoły, gdzieś. Bardzo wystraszone, przestraszone. I chciałbym, żeby każdy z tych ludzi, który ma negatywny stosunek, spojrzał w oczy tym dzieciom. Powiem tak, przy pierwszym spojrzeniu takiemu dziecku też mi łza poleciała, nie jedna. Naprawdę wszystkie animozje, wszystkie jakieś negatywne stosunki mi przeszły. Po prostu liczy się człowiek, liczy się pomoc człowiekowi. Jestem ja i ten człowiek i ja. Pan Bóg mi go zesłał do pomocy. I po prostu to jest najważniejsze. I to może wyprowadzić, znaczy to pokazuje miłość, uczy nas miłości. To nie ja daję tym ludziom cokolwiek. Teraz, tak jak mówię, jestem w Przemyślu, tutaj też wspaniała postawa mojej firmy, ponieważ szef po prostu puścił mnie jako w delegację na wolontariat, bo tak żeśmy porozmawiali na ten temat i chcieli, żeby z firmy była osoba, która pomaga po prostu w imieniu wszystkich pracowników. I tak się dzieje, tak się stało. Bardzo dziękuję pracownikom, współpracownikom, którzy złożyli się na to, żeby zakupić pewne rzeczy, pomoc całą tutaj. I tak jak mówię, kiedy patrzę się na te tłumy matek, naprawdę bezradnych, zagubionych, przestraszonych. I powiem tak, najbardziej mnie rozkliwia, wzrusza i jakby daje do myślenia, kiedy taki człowiek przychodzi do nas, wolontariuszy, i dziękuję, po prostu dziękuję. I nie ukrywam, no jestem wrażliwym człowiekiem i wtedy to jest dla mnie jakby najgorsze, najtrudniejsze przeżycie, ponieważ tak sobie myślę, Boże, ja mam gdzie spać, mam co jeść, a Ty mi dziękujesz za to, że Ty się tułasz po świecie i nie masz gdzie iść. Naprawdę widzieliśmy przeróżne sytuacje. Dzieci, które trafiają do nas z bombardowania, z domów, do których nie mogą wrócić, płaczą za ojcami, za dziadkami. No, sytuacje ogromnie trudne. Także dziękuję za tą audycję, może rozgadałem się troszeczkę, i jakby przez ten mój głos chciałbym też zachęcić ludzi właśnie do wolontariatu, do przyjścia, do zobaczenia. Myślę, że taki człowiek najbardziej zatwardziały, który przyjdzie porozmawiać z jedną matką, z czwórką dzieci, z dwoma wózkami, bo jest dwoje malutkich dzieci, z drugą matką, z trzecią, z tobołkami albo z dwiema reklamówkami, bo nic więcej nie złapała, tylko dostała na granicy właśnie potrzebne rzeczy, które zmieściła w dwie reklamówki. Naprawdę serce najbardziej zagorzałego twardziela pęknie. Tak po prostu zachęcam do tego. No jednocześnie dziękuję za tę audycję i pani kurator za wspaniałą postawę, całokształt. Naprawdę serdecznie pozdrawiam. No i ojcze Benedykcie, dziękuję też za to wszystko i za ten temat.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pani kurator Barbara Nowak.
No to były bardzo, bardzo wzruszająca lekcja, którą otrzymaliśmy i myślę, że właśnie wtedy, kiedy w człowieku tam pojawia się taki bunt, widzi tutaj różne rzeczy i nazywa je, czasem przerysowuje, jak to źle się różne osoby zachowują, to warto takie słowa usłyszeć, bo to porządkuje wszystko. Tak naprawdę chrześcijanin nie ma prawa rozliczać człowieka, który wyciąga rękę o pomoc. Kiedy widzi koszmar wojny w oczach tego najsłabszego, w oczach dziecka, trzeba być potworem albo po prostu właśnie zupełnie niewierzącym człowiekiem, a zatem nie mającego perspektywy Boga w drugim człowieku, żeby od razu potępiać, czy to, co najbardziej dzisiaj przeraża, kiedy do tych Ukrainek, które niosą ze sobą tą traumę wojny, przerażonych, no, kompletnie zdezorientowanych, nie mogących znaleźć sobie miejsca, niepewnych wszystkiego, podchodzą panie z podziemia aborcyjnego i proponują od razu usunięcie, zamordowanie dziecka w łonie matki. No to jest chyba jakiś inny gatunek ludzi, bo większość ludzi jest taka jak pan, który przed chwilą mówił. czyli po prostu czuje i widzi drugiego człowieka, któremu trzeba pomóc i tą perspektywę, co ja mam, co mogę dać, i widząc tego człowieka, który po prostu jest bezradny, zagubiony. Ja jestem pewna, że to dobro, jakie dzieje się w Polsce, chociażby w takich osobach, jak przed chwilą słyszeliśmy, to jest to dobro, które zaowocuje. Nie wyobrażam sobie, żeby ta pomoc, którą otrzymują dzisiaj Ukraińcy, została przez nich zapomniana. To musiała nie wierzyć w człowieka. Jestem przekonana, że to tak właśnie jest, że ci ludzie będą długo pamiętać uśmiech obcej zupełnie osoby, jego pomoc, wyciągniętą rękę. I to jest to, co naprawdę jest piękne w tej potworności, w tym koszmarze wojny. I myślę, że ta właśnie ostatnia wypowiedź tak nas wszystkich rozmawiających dzisiaj postawiła do pionu i pokazała, że wiara drugiego człowieka poprzez widzenie w nim tego, co boskie, jest najważniejsze.
Bardzo gorąco dziękujemy. 10 minut po 23. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia. Witam serdecznie ojca Benedykta, witam panią kurator. Piękna audycja, za co bardzo serdecznie dziękuję. Audycja, która obrazuje to, z czym obecnie się zmagamy w tym czasie próby, bo chyba też tak trzeba nazwać, że jest to olbrzymi czas próby, bardzo ważny okres w naszej historii, ponieważ sprawdzamy się jako społeczeństwo i chyba zdajemy egzamin. I tutaj pani kurator wielokrotnie to podkreślała, że potrafimy okazać to serce względem naszych braci, bliźnich, w tym momencie tych, którzy uciekają przed koszmarem wojny. I za to pani kurator pragnę pani serdecznie podziękować. Jestem, mam nadzieję, że wyrazicielem nie tylko własnych poglądów, ale zdecydowanej większości słuchaczy Radia Maryja. Ale pani kurator, skoro jestem już na antenie, to chciałbym pani podziękować nie tylko za to, co robi pani teraz obecnie, czyli w tym kryzysie, w którym się znaleźliśmy, kryzysie uchodźczym, w którym również znalazła się polska oświata, bo to też dla polskiej oświaty jest, wiem, pewna forma na pewno kryzysu, bo zmagamy się z pewnymi problemami, których byśmy nie chcieli na co dzień mieć, ale przyszło nam się z tym zmierzyć i bardzo dobrze, że sobie jakoś dajemy radę. Pani kurator, ja dziękuję nie tylko za ten czas obecny, ale za to, co pani robi od początku sprawowania swojej funkcji. I mówię tu jako rodzic trójki dzieci, które są wprawdzie w wieku przedszkolnym, ale wiem, że za chwilę wejdą w ten okres edukacji, bo czas bardzo szybko biegnie i doświadczam tego, że tak jest. A pani postawa, pani podejście do tak poważnej rzeczy, jaką jest edukacja, naprawdę napawa mnie dumą, że są w Polsce takie osoby, które sprawują władzę, chociażby właśnie w oświacie jak pani. Także proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla pani podstawy i olbrzymie podziękowania. Miałem okazję poznać panią osobiście i był to mój taki właśnie wówczas, jak panią poznałem, okres próby, choroba mojej prababci. I pani ją poznała osobiście w Oświęcimiu na uroczystościach. I to, co pani zrobiła później w czasie jej pogrzebu, przyjeżdżając na to jej ostatnie pożegnanie, naprawdę było dla mnie olbrzymim wzruszeniem i to pokazało, jakim jest pani człowiekiem. Także bardzo serdecznie za to dziękuję, że w każdym okresie próby potrafi pani się sprawdzić. Pani kurator, życzyłbym sobie i życzyłbym chyba wszystkim Polakom tego, żeby takie osoby jak pani sprawowały najwyższe funkcje w naszym państwie. I wielokrotnie jako wyborca Zjednoczonej Prawicy zastanawiałem się, w którym kierunku pójdzie Polska. Ale jeżeli takie funkcje są sprawowane przez tak zaszczytne osoby jak pani, to wiem, że ta Polska będzie trwała i polska edukacja również będzie przygotowała przyszłe pokolenia, czyli pokolenia naszych dzieci, do odpowiedzialnego życia w naszej ojczyźnie. I za to pani serdecznie dziękuję. Proszę się trzymać i jeszcze raz podkreślę, że zapewne to nie są moje odosobnione poglądy. Jeżeli trzeba będzie, to staniemy w pani obronie. Nie tylko ja, nie tylko moja rodzina, nie tylko moi najbliżsi, ale pewnie zdecydowana większość słuchaczy Radia Maryja i olbrzymia rzesza patriotów w tym kraju. Serdeczny Bóg zapłać pani kurator za wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy pani kurator.
No powiem tak, dech mi zaparło zupełnie. Ja oczywiście wiem, kto to mówi. Faktycznie miałam okazję poznać się z panem Łukaszem i z jego, powiem tak, cudowną, wspaniałą babcią, która niestety już nie żyje, więźniarką Oświęcimia. Cudowną panią Lucyną, która była tak delikatną osobą, równocześnie tak mocną i tak piękną, z taką radością życia, że do końca życia będę ja miała w swoim sercu panią Lucynę i całą rodzinę. I te pochwały oczywiście są zupełnie niezasłużone, ale powodują, że ja po prostu bardziej będę starała się zrobić coś dobrego. No i to piękne, że można usłyszeć takie wspaniałe słowa i tyle dobra. I nawet powiem tak, że właśnie w tej audycji tego, co myślę, że jest najważniejszym przekazem, to raz jeszcze powiem, to, że jeżeli mamy możliwość gdzieś uczynić dobro, to nie wstrzymujmy się, bo to dobro zaowocuje. To nie jest tak, że dobro gdzieś zginie. Zło jest głośne, jest wrzaskliwe wręcz, ale dobro jest tym, co rozświetla nasze życie i z całą pewnością zapomniane być nie może. No piękne wzruszenia dzisiaj w tej audycji i myślę, że Pan Bóg ma swój plan, a my nawet wtedy, kiedy cierpimy i kiedy uważamy, że pewne rzeczy nie powinniśmy przeżywać, to jednak tak naprawdę w podsumowaniu okazuje się, że to wszystko jakoś nas kształtuje ku temu dobru, po to, żebyśmy może nawrócili się, może zobaczyli, co jest naprawdę ważne. I my, i Ukraińcy, no, z tej potwornej, paskudnej lekcji trzeba wyciągać to, co jest naprawdę ważne, co nas odpowiednio ukierunkuje, co nas poprowadzi do tego, co najważniejsze. Kiedyś powiedziałam coś takiego, że nie najważniejsze zdrowie i myślę, że dzisiaj można to dopowiedzieć, bo tak okazało się, wielu ludzi tego nie zrozumiało, co chciałam powiedzieć. Otóż dla osoby wierzącej, dla katolika naprawdę najważniejsze jest zbawienie, a reszta jest tylko do tego drogą.
Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wiesława, ja dzwonię z Kanady. Łzy cisną się do oczu, gdy słyszę takich wspaniałych ludzi w Polsce. Tylko wiadomość usłyszeliśmy o tym, że wojna się zaczęła. Ja postawiłam siebie na swoim miejscu. Co ja bym robiła? Gdzie ja bym uciekała? Gdzie moje dzieci? Co by było? Dlatego bez jednego zapytania cała moja rodzina pomogła, ile tylko mogliśmy. Oddaliśmy też mieszkanie w Polsce, które od 30 paru lat trzymaliśmy. I proszę ojca, i naprawdę cieszymy się tutaj w Kanadzie, że słyszymy tutaj, każdy powie, o Polska, o z Polski jesteś, to coś wspaniałego. I dlatego stawiam siebie na miejscu tych biednych ukraińskich ludzi. Nie zastanawiam się nad niczym więcej, wiem tylko, że potrzebują pomocy. i coś wspaniałego. Tacy ludzie jak pani kurator, jak przedmówca, ten pan, który zabierał głos. Także wspaniale, wspaniale, że mamy takich ludzi. Jesteśmy katolikami, powinniśmy... Dlaczego ja mam myśleć o kimś? Ja przebaczam wszystko każdemu. Pan Bóg mnie nie przebaczy, prawda? A pomoc? Ja idę na ulicy, widzę czasami biedny, bezdomny człowiek. Kartkę ma napisaną, potrzebuję jedzenia. Jak ja mam w portfelu na to, żeby mu kupić kanapkę? Dlaczego ja mam przejść i nie kupić mu tej kanapki? To jest nieludzkie i coś strasza. Nie tylko ludzie biorą walizkę, uciekają w strachu, w lęku. To jest coś niewyobrażalne, prawda? Dzieci, ja sobie wyobrażam strach tych dzieci, spojrzeć, strasz, człowiekowi się łzy do oczu cisną, prawda? Z Panem Bogiem. I
dziękujemy
się,
z Panem
tak
Bogiem.
Z tymi ludźmi razem, którzy mogą pomóc i zobaczyć jakąś iskierkę nadziei w oczach tych biednych, kochanych dzieci. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam
panią
również.
Wspaniałą.
Prosimy pani kurator Barbara Nowak.
Jaka piękna i ważna wskazówka, prawda? Jak mamy wątpliwości, jak postąpić, to spróbujmy się znaleźć w tej sytuacji osoby, którą mamy przed sobą. I wszystko jest jasne. Nikt z nas nie chce być źle potraktowany. Nikt z nas nie chce, żeby mu pamiętać to, co złego uczynił on czy jego przodkowie. Najważniejsze jest to, żeby zachować się właśnie tak, jak Chrystus nas uczył. My musimy mieć otwarte serce, musimy być dobrzy, bo tak zostaliśmy ukształtowani w tej naszej wierze chrześcijańskiej, wierze katolickiej i tyle. I na jakieś tam rozstrzygnięcia, analizy i tak dalej zawsze przyjdzie czas, ale być dobrym człowiekiem to zaszczyt dla każdego i myślę, że największa nobilitacja.
Pani kurator, 20 minut po 23:00, pora na podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Chociaż temat Polska Szkoła dla Dzieci z Ukrainy, to jednak rozmawiamy i o sytuacji wojny w Ukrainie, rozmawiamy też o tym, jak zachowują się Polacy, jakie uczucia, jakie myśli nam towarzyszą. Po dziś dzień są takie osoby, które o pandemii koronawirusa rozmawiają z perspektywy marca 2020 roku, a mamy już kwiecień 2022 roku. Podobnie o wojnie w Ukrainie niektórzy mówią z perspektywy 24 lutego, a może 28 co najwyżej. Dzisiaj mamy 4 kwietnia 2022 roku. Jest to 40 dzień agresji i bestialstwa, ludobójstwa, którego dokonuje armia rosyjska, armia Federacji Rosyjskiej, armia Putina w Ukrainie, na Ukraińcach, na kobietach, na dzieciach, na mężczyznach. Widzimy zdjęcia z Buczy, coraz więcej informacji, że może być to jedno z wielu miejsc w Ukrainie, a przecież te osoby, które dziś widzimy, o których my rozmawiamy, to osoby, przed którymi takie obrazy odkryły się nie wczoraj, nie dziś, nie przedwczoraj, ale oni z tych doświadczeń przybyli do nas. Czy mieli obowiązek mówić? Wydaje się, że nie mieli nawet sił. Matki na plecach dzieci wypisują imię, wypisują nazwisko, wypisują datę urodzenia i kontakt telefoniczny, gdyby dziecko zaginęło i ktoś je znalazł, żeby wiedzieć, do kogo to dziecko należy. Przecież wobec takiego bestialstwa nie można być obojętnym i nie można uciekać w jakieś różnego rodzaju teorie usprawiedliwiające, czy też teorie, które odczłowieczają, odwrażliwiają nas. Dlatego jako podsumowanie proszę panią kurator o takie, powiem tak, kobiece, ale też takie nauczycielskie, kuratorskie spojrzenie na to, kto do nas przybywa, dlaczego przybywa, bo przecież nie przybywa dlatego, że nie widzi perspektyw, jak wielu z naszej ojczyzny ucieka za granicę, bo nie widzi u nas perspektyw, albo podejmuje życie niezgodne z wiarą katolicką, żeby mieć lepsze perspektywy. Przecież oni nie przybywają do nas, by mieć lepsze perspektywy, albo dlatego, że kontestują swój kraj, tylko dlatego, że tam dokonuje się ludobójstwo, tam jest wojna, tam jest gwałt i zniszczenie.
No właśnie, jesteśmy w takim szczególnym momencie i to myślę, że już co najmniej od 2 lat, kiedy świat przechodzi szereg sprawdzianów i myślę, że globalnie społeczeństwo świata jest poddawane egzaminom z bycia człowiekiem w ogóle, z bycia chrześcijaninem, z bycia człowiekiem odważnym, bądź okazujemy się właśnie tchórzami. Jest to też czas weryfikacji, kto naprawdę jest kim. Odarty zostaje cały Zachód, ogromna część świata, z pozorów, gdzie nie mieli się być dobrymi ludźmi, wręcz zbawcami ludzkości, nagle okazują się zupełnie małymi, tchórzliwymi kreaturami, które nie potrafią stanąć na wysokości zadania i tym, którzy potrzebują udzielić pomocy. I w tym takim kontekście trzeba powiedzieć, że Polska, której też widać wyraźnie od wielu lat walkę ze zła z dobrym, potrafiła w takiej dużej mierze okazać się społeczeństwem ludzi wrażliwych. Wrażliwych, bo ukształtowanych w tej wierze naszej chrześcijańskiej, czyli gotowych do tego, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy oczekują. Przyjąć, bym powiedziała, nawet ponad naszą miarę uchodźców, którym zaoferowano dach w rodzinach, przyjęcie, w szkołach opiekę. I mimo, że dużo rzeczy nie jest takich, jakbyśmy oczekiwali, nie jest idealnych, że nie zawsze możemy liczyć na wdzięczność, że wręcz mamy często pretensje, bo ktoś tam jest roszczeniowy, to tak naprawdę to, co jest czymś, co dzisiaj wyraźnie widzimy, że Polska budowana na wartościach chrześcijańskich wygrała w tej swoim człowieczym ukształtowaniu, że potrafimy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia i to takiego sporego, nie takiego pozorowanego, nie jest to od niechcenia, ale dania samych siebie, że jesteśmy do tego zdolni i to jest prawdziwe zwycięstwo Polski i to nie kwestia tylko i wyłącznie poszczególnych osób, ale myślę, że całego społeczeństwa polskiego i również naszych władz. Ja powiem dzisiaj, że patrząc na te wszystkie zachowania z przerażeniem, na zachowania świata w ogóle czy Zachodu, jestem ogromnie dumna. Jestem bardzo dumna z tego, że jestem Polką, że jestem w tym narodzie, że potrafimy być ludźmi wtedy, kiedy jest taka potrzeba i mam ogromne przekonanie, że to nasze postępowanie wynika właśnie w większości z tego naszego ukształtowania cywilizacyjnego i z tej umiejętności zobaczenia Boga w bliźnim. I jestem z tego szalenie zadowolona, a szczególnie jestem zadowolona z tego, że dzisiaj w tak pięknym przekazie myśli mogłam wziąć udział. Bardzo dziękuję ojcze, że mnie ojciec zaprosił do tej audycji. Bardzo dziękuję tym wszystkim ludziom,
pani
którzy
kurator.
Się odezwali, bo to jest coś, co
też...
i mówię to absolutnie szczerze, że mi pozwoli długo, długo, długo funkcjonować i z całą pewnością nie załamywać się byle czym.
Ale też gorące podziękowanie dla pani kurator i dla wszystkich ośrodków samorządowych, też dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy podejmują ten trud wcale nie w łatwych czasach i wcale nie w takiej łatwej sytuacji w polskiej szkole, w całym procesie wychowania. Trud przyjęcia na takiej rzeszy dzieci z Ukrainy i otwarcia się na niej i z serdecznością, i z wiedzą, i z taką wyrozumiałością, bo przecież my tu rozmawiamy, a jutro od godziny 8 zadzwonią dzwonki i nauczyciele dzieci przyjdą do szkół i będą musieli ze sobą zmagać się w pięknym trudzie kształcenia i charakterów, i umysłów, i postaw.
Tak będzie. I tak będzie. Jestem przekonana, że nauczyciele zawsze staną przy swoim uczniu, bo to jest ich zadanie, a tylko tyle trzeba pamiętać, że dzieło nauczycielskie to jest takie, które nie od razu jest widoczne, ale te kropelki sączone przez długi okres czasu zawsze gdzieś na koniec zamienią się w taki strumień dobra. Jeżeli to dobro dajemy, to dobro, te dzieci będą tym dobrem potem emanować.
Barbara Norwak, Małopolski, kurator oświaty. Dziękujemy pani kurator. Dobranoc, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.